Kiedyś wyprawa nad morze trwała bardzo długo. Teraz możesz wyjechać z Bielska o 6 rano, by przed 12 już wskoczyć do Bałtyku, poplażować i na późną kolację wrócić do domu, jeżeli komuś by się bardzo zatęskniło. Dlaczego to jest możliwe? Dzięki czemu? Dzięki zbudowaniu dobrych dróg. A to wymagało przemieszczenia ogromnej ilości ziemi, by jedne miejsca zniwelować, a inne zasypać. Ciężki sprzęt drogowy uwijał się jak mrówki i dzięki temu zrobiło się blisko. Dzisiaj będzie o budowie dróg, bo właśnie o tym jest fragment Ewangelii Łukasza, który dzisiaj poznamy. Fragment trzeciego rozdziału tej Ewangelii. Przeczytajmy pierwszą część. Było to w 15 roku rządów Tyberiusza Cezara, gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Tarchonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny, za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza, skierowane zostało Słowo Boże do Jana, syna Zachariasza na pustyni. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie, dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza. Głos wołającego na pustyni: przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego. Każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane. Drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże. Łukasz opisuje tutaj układ sił w ówczesnym świecie. Najważniejszy był Tyberiusz Cezar, rzymski cesarz. Jego reprezentantem w prowincji Judei był namiestnik Piłat, lokalni królowie poszczególnych regionów: Herod, Filip, Lizaniasz. Była też lokalna władza religijna, arcykapłani, Annasz, Kajfasz. Łukasz w swojej Ewangelii wymienia tych wszystkich prominentnych ludzi i ośrodki władzy, a później mówi bardzo ciekawą rzecz w wersie drugim, że działanie Boga w tamtym czasie zostało skierowane nie do tych prominentnych ośrodków władzy, ale zupełnie poza nie, na pustynię, do niejakiego Jana, syna Zachariasza. I to właśnie on, Jan, niejaki, stał się kimś, kto wywarł największy wpływ na świat w tamtym momencie. Chociaż zobaczmy, co Jan robił. Nie robił nic nadzwyczajnego. Cytował słowa z ówczesnej Biblii, ze Starego Testamentu, z Księgi Izajasza. Cytował fragmenty Księgi Izajasza. Coś, co mógł zrobić każdy. Potrafił to już każdy chłopak w wieku kilkunastu lat, bo na tych tekstach uczyli się czytać wszyscy chłopcy w Izraelu. I Jan nie robił nic innego, a jednak poprzez taką najprostszą czynność, wykonywaną zresztą na zupełnym odludziu, na pustyni, taki niby nikt w kategoriach świata, jakiś Jan, wywarł największy duchowy wpływ w tamtym momencie w skali całego świata i przyćmił wpływ wszystkich innych ludzi, nawet tych najbardziej prominentnych. Dlaczego? Bo Bóg postanowił się nim posłużyć, a on całkowicie się do tego dostosował. Zgodził się być narzędziem, dostosował do tego cały swój styl życia. Chociaż jak każdy człowiek miał swoje życie, jednak postanowił całkowicie dopasować je do powołania, jakie Bóg dla niego miał. Taki obraz możemy przeczytać w Ewangelii Łukasza, tutaj w 3 rozdziale. Zaczynamy od 3, ale później cofniemy się do początku i przez te letnie niedziele, zanim wrócimy później do Ewangelii Jana, poznamy troszeczkę Ewangelii Łukasza. Co to wszystko, na co patrzyliśmy, ma wspólnego z nami? Można powiedzieć, tym bardziej my. Jan Chrzciciel dokonał czegoś wielkiego, jednak tym bardziej my. Dlaczego? Bo Jan Chrzciciel był ostatnim ze starotestamentowych proroków, którzy byli wyjątkowymi ludźmi. Bóg do nich szczególnie przemawiał i szczególnie się nimi posługiwał, ale Jezus powiedział później bardzo ciekawą rzecz o Janie Chrzcicielu. Zobaczmy 7 rozdział, 28 wers. Powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie ma większego od Jana, lecz najmniejszy w Królestwie Bożym większy jest niż on. Jezus mówi, że nie było większego człowieka od Jana Chrzciciela do tamtego czasu, którym Bóg tak by się posługiwał jak nim. On wywarł największy wpływ, ale teraz nadchodzi nowe. Zaczyna się era, w której najmniejszy w Królestwie Bożym, inaczej mówiąc, każdy chrześcijanin, każdy, kto zaufał Chrystusowi, może więcej niż Jan Chrzciciel. Ciekawe, prawda? Ale dlaczego w ten sposób? Jan działał jeszcze w starym systemie. Teraz każdy chrześcijanin, gdy zostanie wypełniony Duchem Świętym, będzie mógł robić w istocie to, co Jan, jest do tego powołany. Każdy z nas, którzy zaufaliśmy Chrystusowi, doświadczyliśmy odrodzenia serca, naszym powszechnym powołaniem jest ta prosta czynność, dokładnie taka, jaką podjął Jan Chrzciciel, by przekazywać ludziom słowo. To, co było zarezerwowane dla niewielu, teraz jest powszechnym powołaniem. Zobaczmy, jak opisuje to Piotr apostoł w swoim pierwszym liście, 2 rozdział. Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali dzieła potęgi tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swojego światła. Piotr apostoł pisze te słowa o wszystkich, którzy zaufali Chrystusowi i doświadczyli odrodzenia serca. Nazywamy tą zasadę zasadą powszechnego kapłaństwa. Teraz każdy naśladowca Chrystusa jest powołany do przekazywania słowa w taki czy inny sposób i może wywrzeć jeszcze większy wpływ niż Jan Chrzciciel. Pytanie jest tylko, jak za tym powołaniem pójdziesz? Na ile ty, mówiąc ty, mam też na myśli siebie, na ile ty dostosujesz swoje życie do powołania, jakie Bóg tobie dał? Czy myślimy w ten sposób? Zwróćmy jeszcze raz uwagę na sytuację. Łukasz wymienia najbardziej prominentnych ludzi, łącznie z formalnym religijnym przywództwem, ale działanie Boga poszło na pustynię. Dlaczego? Bo Bóg nie potrzebuje niczego, żeby wykonać swoje dzieło, żadnych prominentów, za wyjątkiem pokornego serca, oddanego mu całkowicie. Ludzi, którzy dostosują swoje życie do powołania. Może masz szansę w świecie osiągnąć wielki sukces, zostać nawet Tyberiuszem, Cezarem, dzisiejszym jego odpowiednikiem. Może stworzysz wielką korporację z pierwszej dziesiątki na świecie lub inny sukces masz szansę osiągnąć. Ale jeżeli stałeś się czy stałaś naśladowcą Chrystusa, Bóg powołuje ciebie do czegoś większego według jego miary, do duchowej sukcesji, do duchowego wpływu. Potrzebujemy to docenić. Każdy z nas potrzebuje odkryć, jakie jest jego powołanie, jakie jest twoje powołanie. Może to będzie zaszczepianie Ewangelii w nowym środowisku, może nawet w nowym mieście, a może pracując zawodowo będziesz to robił czy robiła w swoim otoczeniu, właśnie przekazując słowo. Potrzebujesz to odkryć, a potem dostosować do tego swoje życie. Tak Bóg na to patrzy. Powszechne kapłaństwo. Potrzebujesz pójść na pustynię w tym znaczeniu, że na pustyni nie ma się na czym oprzeć, tylko na Bogu, na Jego działaniu. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Ta pustynia jest symbolem tego, że potrzebujemy odłożyć wyniosłość, to kim jesteśmy, kim jesteś, bo należysz do jakiejś prominentnej rodziny, a może do rodziny z religijnymi zasługami, tradycjami. Jan Chrzciciel był synem kapłana, ale tam na pustyni to nie miało żadnego znaczenia. Tam mógł oprzeć się wyłącznie na Bogu i Jego słowach. I to jest pierwsze przesłanie, które dzisiaj wyczytujemy z tego fragmentu Ewangelii Łukasza. Każdy z nas, kto zaufał Chrystusowi, a więc i ty, możesz być użyty przez Boga, jak Jan Chrzciciel, a nawet bardziej, jeżeli dostosujesz swoje życie do powołania. Skoro tak, to przyjrzyjmy się bliżej, jak Jan wywierał wpływ na ludzi, co do nich mówił. Jeszcze raz wersy 4 do 6. Jak jest napisane w Księdze Mów proroka Izajasza, głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. Co Jan mówił, a w zasadzie powtarzał za Izajaszem? Ludzie, przygotujcie drogę Panu, dla Boga. Po co? Aby Bóg mógł obrazowo mówiąc przyjść i coś ze sobą przynieść. Gdyby Izajasz żył w naszych czasach, to może powiedziałby, zbudujcie lotnisko dla Boga, aby mógł dostarczyć wam to, co może wam dać. Każdy z nas coś potrafi, ale gdyby Bóg zaangażował się w nasze życie, to różnica byłaby taka, jakby trzeba było zbudować autostradę albo wręcz lotnisko, by odebrać to, co Bóg chce nam dać. Jan wyszedł na pustynię i cytował jakieś słowa, które zresztą mógł zacytować każdy chłopak w Izraelu. Co by zrobił sam, co by osiągnął, gdyby Bóg się nie zaangażował? Może rozmawiałby z jednym człowiekiem na tydzień. Ale gdy Bóg się zaangażował, ulice Jerozolimy całkowicie opustoszały, bo wszyscy poszli na pustynię, tam gdzie był on. Bóg jest gotowy angażować się także w Twoje życie. W Jego dyspozycji jest przeogromna moc. Dla Niego nie ma nic niemożliwego. I On tą moc chce angażować w Twoje życie. I różnica jest taka, jakby trzeba było zbudować autostradę lub lotnisko, by dostarczyć wszystko, co On może dać. Czy w ten sposób myślisz? To, co ty możesz i ja, co możemy zrobić przez nasze wysiłki, a to, co Bóg może zrobić. Potrzebujemy tylko przygotować dla Niego drogę. Prorok Izajasz posłużył się obrazem budowania dróg, że trzeba było niwelować wzgórza i zasypywać doliny. Widocznie już w jego czasach stosowano zasadę, że drogi mają być jak najkrótsze i najprostsze. Dlatego trzeba było wiele zniwelować, zasypać. Za czasów Jana Chrzciciela jednym z cudów świata były rzymskie drogi. Rzymianie byli genialni w budowaniu dróg, opletli nimi całe imperium, pozostawili po sobie ponad 70 tysięcy kilometrów dróg i budowali je w przekroju bardzo podobnym do dzisiejszego. Mieli też zasadę, że droga musi być zawsze najkrótsza i najprostsza, dlatego rzymskie drogi kilometrami biegną w linii prostej. I trzeba było wiele zniwelować i wiele zasypać. I to jest ilustracja tego, co człowiek potrzebuje zrobić, żeby Bóg zaangażował się w jego życie, by dostarczył, mówiąc obrazowo, swoje transporty. Trzeba zniwelować przeszkody. I w dalszej części tego fragmentu Ewangelii Łukasza Jan Chrzciciel wyjaśnia, jakie przeszkody potrzebujemy usunąć, by do naszego życia przyleciał wielki transportowiec z darami Boga. Airbus A380 albo Boeing 747 to są te największe. Przeczytajmy następny odcinek. Mówił więc do tłumów, które wychodziły, żeby przyjąć chrzest od Niego. Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydawajcie więc owoce godne nawrócenia i nie próbujcie sobie mówić, Abrahama mamy za ojca, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Jaka jest pierwsza przeszkoda, jaką trzeba zniwelować? Pierwszą przeszkodą było to, że ludzie chcieli załatwić temat z Bogiem przez samouczestniczenie. A według Jana to za mało. Chcieli załatwić temat z Bogiem przez uczestniczenie, pójście na pustynię, danie się zanurzyć, chrzest i tyle. Według Jana to za mało, całkowicie nieskuteczne, do tego stopnia, że Jan używa tutaj bardzo mocnych słów, woli ludzi obrazić, niż pozwolić, by tak myśleli. I mówi do nich plemię żmijowe, czyli wy żmijowe pomioty, tak? Tak by można było to przetłumaczyć. Wy żmijowe pomioty. Uczestniczenie to grubo za mało. A co jest potrzebne jeszcze? Trzeba posłuchać słowa i wykonać je. Jan prowadzi swoich słuchaczy od uczestniczenia do słowa. Nazywa siebie głosem na pustyni. Pierwszy krok, dobrze, przyjść na pustynię, uczestniczyć, ale jest następny, niezbędny, słuchać słowa, nastawić się na słowa i za nimi pójść. Jan mówił, przed gniewem Boga Uciekniesz dopiero wtedy, gdy pójdziesz za Słowem. Wiara musi się opierać na Słowie Boga. I to jest pagórek, który trzeba zniwelować. Zrezygnuj, czyli inaczej mówiąc, zrezygnuj z postawy, że uczestnictwo wystarczy, zrób krok dalej, otwórz się na Słowo, zapragnij je poznawać, stań się głodny Jego słów. No, gdybyśmy mieli przenieść to w kontekst naszej wspólnoty, oznacza to zgodzenie się na studium Bożego Słowa albo przynajmniej jakiś inny sposób pochłaniania, przyswajania Bożego Słowa. To jest pierwszy pagórek do zniwelowania. A gdy ktoś już stanie się głodny słów Boga, to do czego te słowa go będą prowadziły? Jakie to będzie słowo? Następny pagórek do zniwelowania. Jedno słowo wybija się tutaj w poselstwie Jana. Jakie to słowo w wersie trzecim? Może jeszcze raz na niego popatrzmy. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów. Jakie słowo jest tutaj kluczowe? Nawrócenie. To jest kolejny krok, kolejny pagórek do zniwelowania. Coś, co zostało nazwane nawróceniem. Łukasz używa tutaj greckiego słowa metanoia. Oznacza ono zmianę myślenia, zmianę decyzji na przeciwną. Trwałem przy jakiejś decyzji co do toru swojego życia. Mówiłem, już zdecydowałem, ale coraz bardziej zaczynam rozumieć, że tą decyzję trzeba zmienić. Na przeciwną. Nawrócenie. Zmiana decyzji. Na przeciwną. Ilustracją może być decyzja o małżeństwie. Żyję sam, zmieniam to, żenię się. Nie można się trochę ożenić. Jest to zmiana, jest to metanoia. To jest zmiana o 180 stopni. Jesteś nieżonaty. Dzisiaj dostaliśmy zaproszenie na ślub niektórych z was, dwojga, tutaj na październik. A więc jesteś nieżonaty, niezamężna, a potem w jednej minucie jesteś żonaty. Wszyscy biją brawo wtedy. Zmiana decyzji. Ale tutaj odnośnie Boga. Moje życie należy do mnie, ale w pewnej chwili moje życie należy do Ciebie, Boże. Jest to teraz już Twoje życie. Gdy stajesz przed pytaniem, czy jesteś nawrócony, czy nawrócona, czy jeszcze nie, to warto uświadomić sobie, że ta decyzja podlega tej samej logice, co małżeństwo. Być nawróconym według tej Bożej nauki, to mieć w swojej biografii moment krytycznej decyzji, zmiany o 180 stopni. Myśleć o sobie, zawsze byłem nawrócony, czy nawrócona, to tak samo jakby powiedzieć, zawsze byłem żonaty. Nie pamiętam, ale chyba kiedyś się ożeniłem. Nie. Skoro nawrócenie oznacza nawrócenie, a więc zmianę zwrotu o 180 stopni, takiej decyzji nie można nie pamiętać. Dlaczego? Bo Słowo Boże pokazuje, że metanoia, czyli zmiana myślenia, oznacza najpierw uświadomienie sobie swojego buntu, a więc zwrotu swojego życia, że to jest bunt lub obojętność wobec Boga, że de facto pomimo być może wielkich pozorów religijności moje serce biegnie w kierunku przeciwnym niż Bóg i taka jest moja wyjściowa postawa, a teraz metanoia, zmieniam decyzję. Żeby uniknąć rozmycia, w Nowym Testamencie to słowo nawrócenie często stoi w parze z innymi stwierdzeniami. Na przykład popatrzmy Dzieje Apostolskie 3:19. Pokutujcie, nie mamy tego, tak? Pokutujcie i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone. Najpierw trzeba pokutować, czyli uznać, że do tej pory moje życie biegło w przeciwnym kierunku. Żeby później można było podjąć decyzję o zmianie. Zachęta do przejęcia się tym tematem jest też w tym, co Jan mówi tutaj w wersie 3. Jeszcze raz popatrzmy na te słowa Łukasza 3:3. Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Zobaczmy, nawrócenie na odpuszczenie grzechów. Widzimy tutaj niezwykle ważną zasadę. Bez prawdziwego nawrócenia nie ma prawdziwego odpuszczenia grzechów. Bez tej krytycznej zmiany, zawrócenia, od buntu wobec Boga lub obojętności do oddania. Ludzie podejmują wysiłki, by rozwiązać problem swoich grzechów. Przystępują do różnych czynności, rytuałów, wymieniają jakieś tam złe rzeczy, które uczynili, ale bez nawrócenia, zmiany zwrotu swojego życia, zmiany buntu w oddanie, to jest całkowicie nieskuteczne i przy okazji też nielogiczne, bo co z wyznawania poszczególnych grzechów, skoro całe serce biegnie w kierunku przeciwnym niż Bóg. Dlatego Jan poucza, że do prawdziwego odpuszczenia grzechów konieczne jest prawdziwe nawrócenie. Dlatego nawoływał do nawrócenia, ale też zachęcał, by ludzie wyrażali tą decyzję przez chrzest. Dlaczego chrzest? Skąd chrzest? Jaka jest jego istota? Zobaczmy, co napisał na ten temat Piotr apostoł w swoim pierwszym liście, co napisał o wodzie chrztu. To jest pierwszy list Piotra 3:21. Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie, nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Chrzest został nazwany przez apostoła Piotra prośbą do Boga o dobre sumienie. Sumienie człowieka nie jest z natury dobre. Człowiek jest tak skonstruowany, taką jest istotą, że podejmuje jakieś wielkie życiowe decyzje, ale po upływie czasu, w trudnych okolicznościach, zastanawia się, czy naprawdę podjął. Tak jest na przykład z małżeństwem. Małżonkowie wypowiadają swoje tak przed upoważnioną osobą, wobec świadków. Towarzyszy temu spora o prawa. Dlaczego? Dlaczego nie mogliby tego zrobić gdzieś tam w kącie, w McDonaldzie, przy coli? Bo mija trochę czasu i niektórzy zastanawiają się, czy naprawdę podjąłem tą decyzję, aby ta osoba była moją żoną. Może niektóre kobiety w chwilach poważnego małżeńskiego kryzysu zastanawiałyby się, to niemożliwe, żebym ja podjęła taką decyzję, by wyjść za tą osobę. Chyba się komuś zdawało. Podobnie mężczyźni w chwili kryzysu. To niemożliwe, żebym ja podjął taką decyzję. Chyba bym sobie tego nie zrobił. Chwileczkę powiedziałaś swoje tak. Przed Bogiem, przed upoważnioną osobą są świadkowie, są na to papiery. To była twoja decyzja. Człowiek ma taką naturę. Dlatego najważniejsze życiowe decyzje potrzebuje wyrazić fizycznie i przy świadkach. I chrzest jest jedną z takich rzeczy. Jest zamysłem Chrystusa dla jego naśladowców, znakiem zewnętrznym, publicznym, znakiem nawrócenia, znakiem zmiany decyzji. Dlatego Jan głosił chrzest nawrócenia i ten chrzest jest później bardzo pomocny w różnych zmaganiach, przez które przechodzi naśladowca Chrystusa, w chwilach walki, poddawania pod wątpliwość, czy naprawdę nawróciłem się do Chrystusa, oskarżeń, a gdyby ktoś się naprawdę nawrócił, to czy by zrobił to, co ty i tak dalej. Ale pamiętasz swój chrzest? Jest prośbą do Boga o dobre sumienie. Wyostrza nasze sumienie, gdy przychodzi zmaganie z pokusami. Stąd ten pomysł, który miał Jezus Chrystus. Ale z jakim problemem spotkał się Jan odnośnie znaku chrztu? O czym mogliśmy tutaj czytać? Niektórzy ludzie wymyślili sobie, że wystarczy przyjąć sam chrzest, by uniknąć konsekwencji grzechu. Chcieli rozerwać związek między chrztem a nawróceniem. Oderwać chrzest od nawrócenia, przez co gubili jego istotę. I myśleli, że przez uczestnictwo w rytuale rozwiązują problem z Bogiem, omijając nawrócenie. Jan się strasznie na to denerwował, że aż powiedział żmijowe pomioty. Używa mocnych słów, bo gra idzie o najwyższą stawkę, o wieczność człowieka, o zbawienie, o uniknięcie wiecznej duchowej śmierci. To nie żarty. Nie ma innej drogi u Boga niż nawrócenie. Nawrócenie to niełatwa decyzja i każdy z nas, kto to przeżył, coś o tym wie. Poddać Bogu całe swoje życie, zmienić decyzję. Ktoś, kto jest wierny swoim decyzjom, już postanowiłem, nagle to zmienia. Dobra wiadomość polega na tym, że Bóg ma swój udział w nawróceniu człowieka. W Dziejach Apostolskich 11:18, popatrzmy, co czytamy. Wielbili Boga i mówili, a więc i poganom udzielił Bóg łaski nawrócenia, aby żyli. Nawrócenie jest tak naprawdę możliwe dzięki łasce, pomocy Boga, który pomaga nam przez to przejść. A komu Bóg daje łaskę? Patrzmy, 1 Piotra 5. Bóg bowiem pysznym się sprzeciwia, a pokornym daje łaskę. Człowiek potrzebuje poczuć się bezradny w tym temacie i zwrócić się do Chrystusa, aby pomógł, aby dał łaskę nawrócenia. To są pagórki, które muszą być usunięte, żeby Bóg przybył ze swoim działaniem, ze swoją mocą do życia człowieka, by jego samolot wylądował. Ale co zostanie przywiezione w tym samolocie, gdy przygotujemy dla niego lotnisko? Co Bóg wniesie w nasze życie, gdy naprawdę mu zaufamy? Przeczytajmy ostatnią część naszego dzisiejszego fragmentu. Już siekiera do korzeni drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. Pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? On im odpowiedział, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo uczyni. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go, nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział, nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, Na nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Wielki samolot transportowy albo konwój ciężarówek, co nam przywiezie? Jak Bóg będzie działał w naszym życiu? Co On jest gotowy wnieść w życie nasze? Jakie owoce? Tymi owocami jest chociażby to, że Bóg uzdolni nas do bardzo ciekawych rzeczy. Jeżeli nawróciłeś się, czy nawróciłaś do Chrystusa całym sercem, swoje zaufanie zwróciliśmy do Niego, wyostrz teraz swoją uwagę, bo w samolocie transportowym jest coś dla ciebie. Może dla ciebie jest pierwsza przesyłka, wers 11. Kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo uczyni. Jaka jest natura człowieka? Jak ma dwie sukienki, to co z nimi zrobi? Ma dalej dwie sukienki. A jak ma 60 sukienek, to co zrobi? Ma dalej 60 sukienek. A 30 par butów? To leży w naturze człowieka. Ale co się z nim stanie, gdy Boży dar wypełni jego serce? Da jedną sukienkę temu, który nie ma. Tak naprawdę nie o sukienki chodzi. Nie chodzi, byśmy teraz rozdawali swoje ubrania. Tu chodzi o nasze podejście do drugiego człowieka. O pewną zdolność, w którą Bóg nas wyposaży. Naturalnym stanem człowieka jest to, że żyje dla siebie. Nawet jak da komuś sukienkę, to po to, żeby sam się lepiej poczuł. Człowiek jest skupiony na sobie, na swoich zainteresowaniach, na swoich gadżetach, ale Bóg przywiezie nam zupełnie nową zdolność do zainteresowania drugim człowiekiem. Zdolność miłości, oddania duszy, prawdziwej przyjaźni. Zobaczmy, jak ten owoc wiary opisuje Paweł, apostoł w pierwszym liście do Tesaloniczan 2:8. Będąc tak pełni życzliwości dla was, chcieliśmy wam dać nie tylko naukę Bożą, lecz nadto dusze nasze, tak bowiem staliście się nam drodzy. Właśnie do tego Bóg jest gotowy ciebie uzdolnić. Oddanie duszy. Że ja już wręcz nie mam życia dla siebie. Autentyczne zainteresowanie drugim człowiekiem. Jaki będzie skutek takiego oddania duszy? Ludzie wydepczą ścieżkę do twoich drzwi. Może dzisiaj niespecjalnie do ciebie ciągną. Jesteś tak naprawdę trochę samotny czy samotna, chociaż chciałbyś zanieść ludziom Ewangelię, budować uczniów Chrystusa, ale jakoś do ciebie nie ciągną. Bo tak naprawdę nie interesujesz się nimi, lecz swoimi sprawami. Chociaż chciałbyś. Ta paczka jest dla ciebie. Bóg jest gotowy taki owoc wnieść w twoje serce. Pewnie wtedy marzenia o budowaniu innych na uczniów Chrystusa się spełnią. W samolocie jest kolejna paczka. Dla kogo? Wers 12. Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go: nauczycielu, co mamy czynić? On im odpowiedział: nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Jaki problem mieli celnicy? Co tu dużo mówić, celnicy to byli krętacze. Byli na publicznej służbie, ale zawsze chcieli coś więcej urwać dla siebie. Tak może być i wśród nas. Niby coś robimy razem, ale masz swoje ukryte cele. Niby służba dla innych, ale gdzieś tam w głębi serca gra do własnej bramki. I dlatego służba się nie klei. Nie ma jednego serca. Jednak Bóg może wnieść do serca dar, dar jedności i przeszkoda zostanie usunięta. Zobaczmy, jak ten owoc wiary opisuje Paweł w tym samym miejscu, tam w pierwszym liście do Tesaloniczan 2. Jego doświadczenia. Lecz jak przez Boga zostaliśmy uznani za godnych powierzenia nam Ewangelii, tak głosimy ją, aby się podobać nie ludziom, ale Bogu, który bada nasze serca. Nigdy przecież nie posługiwaliśmy się pochlebstwem w mowie, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się ukrytą chciwością, czego Bóg jest świadkiem, nie szukając ludzkiej chwały ani pośród was, ani pośród innych. Może to jest paczka dla ciebie. Nic ponad to, co na wierzchu, żadnego ukrytego motywu, chęci budowania czegoś na boku, na własną rękę. I twoje tak będzie oznaczało tak, a nie będzie oznaczało nie. Bez ukrytego pochlebstwa, próby zrobienia wrażenia, zbierania punktów. Jaki będzie skutek? Zostaniesz obdarzony zaufaniem. Zostaną ci powierzone pewne rzeczy, coraz większe. I twoje marzenia o wpływie się spełnią. Jeszcze jedna paczka na pokładzie, jeszcze jeden owoc nawrócenia do wzięcia, wers 14. Pytali go też i żołnierze, a my co mamy czynić? On im odpowiedział, nad nikim się nie znęcajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestańcie na swoim żołdzie. Jaki problem mieli żołnierze? Wymuszali. Znęcali się nad ludźmi i na siłę. Na czym polega owoc, który Bóg może dać do naszych serc? Nic na siłę. Chcąc służyć ludziom w duchowej sferze, nie da się nic na siłę. Może dlatego ludzie od ciebie uciekają, ale gdy Bóg da ten dar do serca, dar łagodności, zobaczmy, jak tego daru doświadczał znowu Paweł, apostoł, tam w pierwszym liście do Tesaloniczan 2:7. A jako apostołowie Chrystusa mogliśmy być dla was ciężarem. My jednak stanęliśmy pośród was pełni skromności, jak matka troskliwie opiekująca się swoimi dziećmi. Paweł mógł do nich mówić jak wielki apostoł, domagając się, by posłuchali, bo on jest apostołem. Liderem. Ale z jego serca popłynęło coś innego. Tak? Skromność, jak matka pełna wyrozumiałości dla swoich dzieci. Jaki będzie skutek? Bóg powierzy ci ludzi pod opiekę. No ale trzeba ludziom powiedzieć do słuchu. Jednak z twojego serca popłynie wyrozumiała łagodność. Może ta paczka jest dla ciebie. Takie wielkie dary i milion innych są na pokładzie, są dostępne dla ciebie. Trzeba tylko zbudować autostradę dla Boga albo lotnisko. To znaczy usunąć przeszkody, pychę i wyniosłość, może inne. Najpierw autentyczne nawrócenie, ślub z Bogiem, a potem utrzymywanie Chrystusa na pierwszym miejscu. I Bóg może użyć ciebie jeszcze bardziej niż Jana Chrzciciela. Bóg nie potrzebuje niczego, żeby dokonać swoich wielkich dzieł, jak tylko pokornego serca człowieka gotowego dopasować się w 100% do powołania, obyśmy byli takimi ludźmi.